Sapaba do Jigan, Vesti do Guilherme. Bo według ciała wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach moich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach Anoi. A więc widzimy rolę, jak odgrywa ten człowiek wewnętrzny i ten człowiek zewnętrzny. Ten człowiek wewnętrzny pragnie tej społeczności z Bogiem, przypodobania się Bogu, a ten zewnętrzny jest takim ciężarem i chce nas oddzielić od Boga. I ma wielką moc. Ten zewnętrzny człowiek ma wielką moc, bo też ma swojego Bożka, bo też ma swojego Boga, któremu na imię ja. W łacinie ego. I dlatego też wcześniej czy później każdy sługa Boży, każdy brat czy siostra, nie? Odkryje w sobie to największą szkodę w tym rozwoju uczniowskim Jezusa Chrystusa. W tym uczniowstwie Jezusa Chrystusa, tak, bo jesteśmy przez cały czas naszej pielgrzymki tutaj ziemskiej, również i uczniami Chrystusowymi. I jednocześnie jesteśmy tymi, którzy są wychowani, ale już nie przez zakon, bo zakon nas osądził i uśmiercił nas, jak tośmy wcześniej rozważali, ale Duch Święty dał nam to nowe życie i On nas wiedzie i prowadzi. Zostaliśmy uwolnieni od tego złego sumienia, ale ten Duch Boży nas oświeca i pragnie tego, abyśmy każdego dnia bardziej byli podobni do Chrystusa. Abyśmy każdego dnia w sercach swoich poświęcali Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak, i dlatego zauważamy to w swoim życiu. Nieraz, kiedy jesteśmy zasmuceni, kiedy coś nas dopadnie, kiedy czujemy się winni i grzeszni, to zauważymy, że ten nasz człowiek wewnętrzny jest całkiem ma inne cele, jak ten zewnętrzny. I tutaj jest właśnie ten problem, jest tutaj ta walka. I ten człowiek zewnętrzny nie umie się poddać Bożemu prawu, nie umie się poddać Duchowi Świętemu, ale cały czas nas po prostu odwróci. To nasze ja. Dlaczego? Bo samo łacińskie słowo ego mówi o tym, że jest to ważny Boże, który siedzi na tronie naszego serca. I tutaj nagle musi zejść z tego tronu, aby to, co apostoł Paweł mówiliście do Galacjan, że już nie ja, nie moje ego, ale że Jezus Chrystus w sercu moim, na tym tronie moim. Także tego, także jak czytaliśmy, Biblia dzieli człowieka na dwie części. Na tego człowieka wewnętrznego i tego zewnętrznego. A ten duch nasz, jak czytamy w Bożym Słowie, wraz z Duchem Bożym świadczy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak. I dlatego też my możemy mieć kontakt z Bogiem, to co Pan Jezus powiedział do Samarytanki. Ona się pochwaliła świętościami, które tam mieli, relikwiami, które tam mieli. Mieli studnie Jakuba, inne rzeczy, ale Pan Jezus kazał im co innego. Że przyjdzie czas, żeby do Bogu dać cześć i chwałę w duchu i w prawdzie. Gdzie świadkowcy mówią o charyzmatyce, że to jest słowa o językach. Nie, to chodzi o oddanie Bogu w duchu i w prawdzie. Czyli ja poprzez mój kontakt, mojego ducha, mam kontakt z Bogiem. I tylko z Bogiem mogę mieć kontakt na płaszczyźnie ducha, bo Bóg jest duchem. I tylko w ten sposób mogę dotrzeć do Boga. To nasze ego, ten człowiek zewnętrzny, będzie chciał dotrzeć w sposób fizyczny do Boga. Dlatego będą potrzebne świątki różne, obrazy i tak dalej, różańce i tym podobne. Tak, bo to coś materialnego musi dotrzeć. Ale to jest inna. I właśnie Samarytanka wskazywała na to cudnie Jakuba i na to wszystko, co mieli. Ale my, ten nasz zewnętrzny, bo ten nasz zewnętrzny człowiek, no cóż, to jest inaczej, jak to się mówi, nasza dusza, a więc nasz intelekt, nasza osobowość, nasze poznanie, nasz rozum i tak dalej, to co chce być zawsze na tym pierwszym miejscu. I właśnie źródłem, to nasze ego jest źródłem tego, z czym Bóg ma od początku stworzenia człowieka problem. I człowiek ma największy problem. To jest tylko jeden grzech. Jest jeden grzech, który ma wiele rodzajów. A tym grzechem jest co? Nieposłuszeństwo Bogu. A nieposłuszeństwo Bogu polega, wynika z nieposłuszeństwa czego? Jego słowa. Poprzez lekceważenie Jego słowa. Poprzez wypaczanie Jego słowa. Religie powstały w jaki sposób? Chrześcijańskie religie. Poprzez wypaczenie Bożego słowa. Poprzez interpretację przez człowieka, jak to człowiek by chciał widzieć Boga i Boże usprawiedliwienie i życie dla Boga. I to jest problem. Tak. I tutaj głowę odgrywa ten zewnętrzny nasz człowiek. Nasza ta osobowość. Nasze to być. Nasze to być. I dlatego też jest tutaj konflikt, jest tutaj walka. Kiedy czytamy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 6 rozdział, a 19 wiersz. Albowiem, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? A więc człowiek nowonarodzony, człowiek ten wewnętrzny nie należy do swojego ego, ale należy do Boga. Jest dzieckiem Bożym, tak? Nasz, ten człowiek wewnętrzny jest obliczony w tego człowieka zewnętrznego, ale Słowo Boże mówi, że my tego starego człowieka mamy z siebie zwlec, a przyobleć się w Chrystus. Wtedy właśnie będziemy owocni dla Boga. Wtedy właśnie wydamy owoc. Ale wiemy, że mamy przeszkody wielkie z tym. Bo na zewnątrz naszego wewnętrznego człowieka znajduje się, tak jak mówiłem, umysł, uczucia i wola. I to wolę widzieliśmy na przykładzie Ewy, w ogrodzie Eden. Bóg dał nam coś wielkiego. Dał nam wolną wolę. I dlatego człowiek może jako to stworzenie Boże, tylko człowiek może powiedzieć Bogu nie. Bo żadne inne stworzenie nie jest w stanie tego uczynić, co człowiek. Bo człowiek postawi się wyżej od Boga, bo powie, ja wiem lepiej, że to tak jest. I nawet mamy dzisiaj tak wiele różnych nurtów teologicznych i tak dalej. Bo człowiek wie lepiej, jak to powinno wyglądać. To może, a często jest infantylny pod tym względem. A często, jak to apostoł Piotr mówi w swoim liście, że sprzeciwiają się temu Bożemu Słowu, kto? Tam dokładnie jest napisane. Dokładnie jest przetłumaczone to z języka greckiego. Tam Piotr używa słowa nieuczni, którzy nie rozumieją tego, którzy nie uczą się, którzy nie chcą poznawać Bożej woli, Bożego planu zbawienia, Bożego zamysłu. Tak, wtedy kierują się ci ludzie tym człowiekiem zewnętrznym. Ale dlatego, żeby człowiek mógł być dla Boga użyteczny, to musi żyć ten wewnętrzny człowiek, a jeśli go ten zewnętrzny człowiek ogranicza, to ten wewnętrzny nie może żyć. Mamy taki piękny przykład w Ewangelii Jana, w 12 rozdziale. Dla nas to jest właściwa lekcja. Lekcja na podstawie botaniki, ale również możemy z niej coś skorzystać. W 12 rozdziale, a w 24 wierszu czytamy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszeniczne, które padło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Nikt nie wątpi w to, że w ziarnie, w każdym ziarnie jest siła życia. Nikt to nie wątpi. Ale żeby ta siła życia mogła się okazać, potrzebne, żeby ono padło do ziemi, potrzebuje temperatury, potrzebuje słońca, tak? Potrzebuje innych składników mineralnych. Po co? W jednym celu, że pękła ta skorupa, a wtedy to ziarno wyda życie. Dlatego też w naszym chrześcijańskim życiu jest potrzebne, że pękła skorupa tego starego człowieka, żeśmy tę skorupę mogły zerwać. Bo ona jest powodem wszelkiego rodzaju instancji. Ona jest powodem naszej ospałości. No ona jest powodem tego, że nasze świadczenie Ewangelii jest takie kruche. To ona świadczy, że często robimy coś dla Boga, ale tak na byle jak. Tak, byle jak albo z obowiązku, albo z przyzwyczajenia. Nie ma w tym serca, nie ma w tym nerwu, nie ma w tym zapału. Bo to jest wszystko hamowane. Tak. Dlatego ta skorupa. Moi drodzy, mam też taki inny piękny przykład z tego życia. Właśnie biblijny. Ewangelii Jana w tym samym rozdziale. 3 wiersz. A Maria wzięła punt czystej, bardzo drogiej maści narodowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. Mamy alabastrowy słoiczek, a w nim maść narodowa. Piękny zapach, piękna woda. Ale czy mogliby jej mieszkańcy, czy ci, którzy byli w tym domu, doświadczyć, gdyby nie był rozbity ten plakonik? A plakoniku jej nie widać było. Tak samo, jeśli nasz ten stary człowiek, ta skorupa, nie zostanie rozbita. Również nikt nie jest w stanie poznać tego zapachu. Doznać tego zapachu, co Duch Święty chce w naszym życiu uczynić. On pragnie wyzwolić nas, ale potrzebne jest skruszenie naszego tego starego człowieka. I tego dokonuje Duch Święty. A w jaki sposób? To też się temu przyjrzymy. Bo coś tam miała za wartość. Ona miała wartość w tym plakoniku maści, ale nikt nie mógł jej doświadczyć. Ona nie mogła zrobić tego, do czego była zbierana, tworzona. Tak? My też może czasem lubimy zbierać takie antyki, plakoniki inne żyć, a nie wyzwalamy tego, co jest w tym plakoniku. I to jest nasz problem. Tak. My to pielęgnujemy, stawiamy na półce i cieszymy się. O, w tym flakoniku to są dopiero perfumy czy tam co. Ale nikt jej nie doświadczy, kiedy to nie zostanie użyte. Dlatego też Słowo Boże celowo używa tego przymiotnika, tutaj czytamy. Czystej narodowej maści, drogi narodowej, czystej drogi narodowej. Duch Święty jest święty. I kiedy On zamieszkuje nasze serce, nasze wnętrze, to On daje to, co najczystsze. On oczyszcza nasze serce. On sprawia to, że możemy do Boga wołać. Abba Ojcze. On nam uświadamia, kim jesteśmy, jaka jest nasza pozycja. Stary człowiek tamtego nie uświadomił, ale ten nowy chce właśnie tym Duchem Świętym żyć, tego prawa. I dlatego tutaj możemy popełniać grzech, możemy gasić tego Ducha starym naszym człowiekiem, starym naszym życiem, a nie tym właśnie innym. Może nieraz tak bardzo strzeżemy swojej pozycji, swojej mądrości, swojej siebie jako skarbu, jako najcenniejszego. Bardzo się cenimy. Nieraz przedkładamy różne sprawy, czy sprawy życia rodzinnego, czy przyjacielskiego, nad sprawy związane z Bożym życiem, życiem społeczności z Bogiem. Jest tutaj potem antagonizm właśnie na tej płaszczyźnie, bo są pomylone wartości, bo są zamienione wartości. Jest problem wtedy. Dlatego też ten stary człowiek na różne sposoby, on ma tego innego ducha. On ma tego innego ducha. On właśnie jako ta skorupa jest przeznaczona na umarcie. Ale on odzywa się. On ciągle walczy o swoją pozycję. Dlatego nie na darmo czytaliśmy w liście, w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, że ten nowy człowiek ciągle się odmadza, a stary musi umierać. Taki musi być prawidłowy proces. Taki musi być prawidłowy proces. Jeśli dodaje gazu, to druga to noga musi zejść z hamulca, bo inaczej to by nie miało znaczenia. No jeśli będzie hamulec zniszczony i gaz, to nic nie daje. Tam podać nie stanie. Tak. Dlatego też, moi drodzy, nie bądźmy tacy wielbicielami tego swojego, jakim jesteśmy, jacy jesteśmy, cośmy zdobyli, jacy to mądrzy jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. Ale patrzmy, jak my wyglądamy w Bożych oczach. Dlatego Słowo Boże niech będzie dla nas tym lustrem. Tak, tym lustrem. I kiedy stajemy przed tym Bożym Słowem jako lustrem, to patrzmy, czy temu facetowi, który widzę tego w Bożym Słowie, tak, w lustrze Bożego Słowa, jestem w stanie podać rękę czy nie. I to będzie dla nas zachęta. Bo jeśli się poddajemy właśnie działaniu Ducha Świętego, to On będzie nas przekształcał. My czytamy w liście apostoła Pawła do Koryntian, w pierwszym liście, 8 wiersz, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Mówi o społeczności Syna. Nie społeczności świata, ale społeczności Syna. Żebyśmy właśnie w tej społeczności trwali. A to jest dla nas wielki przywilej. Trwać w społeczności z Synem Bożym, trwać w społeczności z Bogiem. A liście do Hebrajczyków czytamy, że On nie wstydzi nas nazywać się braćmi swoimi. I jedna z tym, ta rzecz, że On jest ten jako pierworodny, tak, spośród wszystkich. Jesteśmy to piękną rodziną, wspaniałą rodziną, którą tworzymy. Ale mamy często przeszkody. My staramy się uważać siebie, że jesteśmy tym skarbem dla innych, jacy to walczy i tak dalej. Tak, Kościół potrzebuje skarbu, ale skarbu tego pięknego, cennego. My czytamy w liście apostoła Pawła do Koryntian drugim, w liście apostoła Pawła do Koryntian 4 rozdziale i mamy tam 7 wiersz. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest Boga, a nie nas. Mamy od Boga ten skarb w naczyniach glinianych. Jest to nasze nowe życie. Jest to odrodzone życie. Jest to życie Bożego dziecka. Ale moi drodzy, Jeśli ona jest tylko tym glinianym, glinianym naczyniu, ten skarb, to komu on jest potrzebny? Nikomu. Dlatego to naczynie musi być rozbite, aby ukazać właśnie ten skarb. Musimy rzucić siebie tego człowieka zakochanego, samym sobie, żyjącego sobą, a ukazać to, co Bóg nam daje. Bo po co pokazywać komuś to gliniane naczynie, że ono jest potrzebne komuś? Potrzebne jest to, co się znajduje w tym naczyniu. A więc to nowe Boże życie. I ono jest potrzebne zborowi, ono jest potrzebne Kościołowi. I światu, który dzisiaj tak bardzo potrzebuje Bożego prawa, Bożej miłości, Bożego miłosierdzia i pokoju. Bo prawdziwy pokój jest tylko od Boga. My wiemy, że w naszym życiu mamy, że krzyż Jezusa Chrystusa rozprawia się z naszym starym człowiekiem, z tym człowiekiem zewnętrznym. Ale często jest pewna pokusa, taka, która również była stawiana przed Panem Jezusem, pokusa. Kiedy Jezus Chrystus cierpiał na krzyżu, a bardzo cierpiał, kiedy był tak bardzo doświadczany, to co? Chcieli podać ocet w żółcie osmieszane, żeby urżyć, żeby urżyć. I my również, kiedy przychodzą na nas doświadczenia, kiedy przychodzą na nas próby, a muszą przyjść one, tak muszą przyjść one, żeby się okazało, jacy jesteśmy, kim jesteśmy. Bo Duch Święty nas kształtuje, bo Duch Święty nas uczy, bo jesteśmy jak w tyglu wypalani, ażeby być tym szlachetnym metalem, tak, aby to wszystko, co z nas wyszło. Dlatego my się wtedy montujemy i chcemy skorzystać z czego? Narzekamy. A no to z tego octu i żółci, a nie przyjąć tego cierpienia. Chcemy tego uniknąć. Ale i dlatego ja sobie z tego nie dajemy sprawy, bo to z powodu miłości własnej to czynimy. Bo tak bardzo siebie kochamy i mamy tak wszystkie bolące palce, że jak się ktoś dotknie, to ból niesamowity. Tak, bo to jest właśnie ta miłość własna. Jest to, jestem najmądrzejszy, najdoskonalszy, wszystko wiem, niczego nie potrzebuję. Tak. I to jest problem, bo to jest problem człowieka zewnętrznego, a nie tego człowieka wewnętrznego. Bo to właśnie z powodu własnej tej miłości robimy takie rzeczy. Ale co może nas wszystkiego poucza? Mam w swoim Bożym przykład takiego pięknego, wspaniałego człowieka. Wspaniałą postać, której życiorys nie jest taki zawsze ciekawy. Mamy postać Jakuba. Jakub, od małego jeszcze, będąc w łonie matki, walczył ze swoim bratem, Ezawem. Ale tej rywalizacji, w tym wszystkim, jedną rzecz sobie bardzo cenił. Pierworodny. Troszczył się o to, chciał. Wiedział, że to jest według Bożej woli, Bożego prawa. Tak. I w różny sposób do tego podchodził i to zrealizował. Ale potem wiele rzeczy doświadczył. Musiał uciekać. Walczył z Bogiem. 20 lat służył Labanowi, bo był oszukany przez niego. Wszystko musiał to znosić. Potem musiał wyjść od Labana, opuścić, wrócić do swojej ziemi. Mał się Ezawa, do którego jak świat Bożym to zawinił, a nie była mowy o tym, że to była właśnie Boża wola, żeby tak było. Bóg jest Bogiem suwerennym, on daje każdemu to, co chce. Ale potem widzimy go również doświadczonego, tego Po drodze umiera mu żona, Rebeka. Potem syna mu sprzedają do Egiptu. Patrzę, oszukany został w ten sposób. Potem głód, którego doświadcza. Idą go, wysyła synów do Egiptu, zatrzymują. Podejrzani są jego synowie, Paszkiego i tak dalej. Potem widzimy tego Jakuba, który miota się na różne sposoby, jest już w podeszłym wieku, jest już staruszkiem i idzie do Egiptu. Idzie do Egiptu, znajduje tam syna i popatrzmy na tego Jakuba w Egipcie. On kiedy zniósł te wszystkie doświadczenia, on nie narzeka, ale on nawet walczył z Bogiem. Mówimy o tej drabinie Jakubowej, o tym wszystkim, co przeżywał. Na koniec patrzcie, jaką wspaniałą, piękną osobowość. Popatrzcie, jak on stanął przed królem Egiptu. Jak on stanął przed faraonem. Król ten przyjął jego błogosławieństwo, a go błogosławił jak dostojnik. Bo tylko ten, który był wyższy rangą, mógł błogosławić kogoś, kto był to niższy rangą. Tak stanął. Takim był wspaniałym człowiekiem. Dlaczego? Bo przeszedł przez tak wiele, wiele prób w swoim życiu. A potem czytajmy w 39 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej te błogosławieństwa wobec synów. Błogosławieństwa wobec synów Józefa, jak Józef chciał po swojemu, ale on znał plan Boży. Jakub i według Bożego planu błogosławił go syn. I potem odchodzi. Tak, na łożu. Wspiera się. I odchodzi. Bóg go zabiera. I to jest piękna, wspaniała postać. I my musimy na to patrzeć. Druga może taka mniej wspaniała postać jest w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian. Mamy tego brata, który mienił się bratem, a tak bardzo, piąty rozdział, a tak żył nienaganny. Bo rolnicy go tam tolerowali. Ale on żył tak nienagannie. Tak nienagannie żył. I potem, kiedy zastosowane Boże, zostało Boże prawo, Boży porządek, kiedy on został wykluczony, wiemy, że zmienił się. I potem stanęli na wysokości zadania zborownicy. Dopiero Paweł musiał interweniować i go przyjęli. Jako ci, którego wspaniałego brata. W różny sposób Bóg nas prowadzi i nas wychowuje i nas doskonali. Ale chciejmy to zauważyć. Chciejmy tego doświadczać. Rzućmy z siebie tego starego człowieka. Niech to nasze ego zejdzie z naszego fotelu. Ale żeby tak było, to musi być jedna rzecz. Nie możemy powtarzać tego, co powtórzyła Ewa. Musimy być posłuszni Bogu w każdym wymiarze Jego słowa. Każdemu Jego słowu. Nie możemy wybiórczo działać. Musimy pragnąć właśnie poznawać to Boże Słowo. Nie możemy się nieraz zasłaniać naszym stażem od chwili chrztu. To nie ma żadnego znaczenia. Musimy pokazywać, jak wygląda nasz ten wewnętrzny człowiek. Tak, figuro Jezu, czy nasza osobowość prezentuje wewnętrznego człowieka, czy tego zewnętrznego człowieka, tego starego człowieka, który tylko przyczynia się do wielu nieszczęść. od wielu zadrażnień, do wielu złych rzeczy, który nie buduje. Kościołowi niepotrzebny jest stary człowiek. Zborowi nie jest potrzebny stary człowiek, ale ten nowy, odrodzony, kierowany przez Ducha Świętego. Tak, to jest istotne i to jest bardzo ważne w naszym życiu. Bo człowiek składa się Duch Święty, dusza i ciało. To ciało jest na zewnątrz jeszcze bardziej. I Duch ma kontakt z Bogiem. Tylko Duch. A nasze ciało, to znaczy, a nasza dusza, nie bądźmy ludźmi duchowymi, a nie duszewnymi. Bo człowiek duszewny, to żyje swoim ego, swoją mądrością, swoją zarozumiałością, swoją pozycją i tak dalej. A drugi jeszcze jest. I wtedy to dusza na nim rządzi. Tak, to jest człowiek duszewny, człowiek cielesny, którym ciało rządzi i duszą, a duch nie ma nic do powiedzenia. My zostaliśmy powołani, aby być właśnie tymi ludźmi duchowymi, żyjący Bożym Duchem, a nie duchem tego świata i mądrością tego świata. My tym nie zdobędziemy świata. My możemy tylko dzięki Bożemu Duchowi, który naszym duchem będzie świadczył, że jesteśmy dziećmi Bożymi i damy świadectwo, że jesteśmy dziećmi. Także to jest właśnie tak najważniejsze. Dzisiaj, kiedy będziemy siedzieli i rozważali na zebraniu naszym, właśnie z tej perspektywy na to wszystko popatrzmy, z perspektywy tego człowieka nie zewnętrznego, ale tego człowieka wewnętrznego. I dlatego to będzie wtedy budujące, będzie nas jednoczyć. Tak. I za wiele rzeczy trzeba każdemu z nas będzie Pana Boga przeprosić, tak, a podziękować za dobre rzeczy. Tak, bo tylko w ten sposób